No to się przedstawię. Jerzy Hoffman, urodzony 15 marca 1932 roku w Krakowie. Syn Zygmunta i Marii. Cóż jeszcze? Zawód reżyser filmowy.
Historia to nie martwe kostiumy, to ludzie z krwi i kości, z ich namiętnościami, dramatami i śmiesznostkami. Jeśli tego nie pokażemy, film jest martwy. To jest jeden z cytatów, które pan powtarza niejednokrotnie. Czy nadal się pan do tego przychyla?
No, jak to się mówi, tylko krowa nie zmienia poglądów i zdania, ale jeśli chodzi o to, potwierdzam w całej rozciągłości.
Pan często powtarza, że kino to praca zbiorowa, a jednak dla widzów Hoffman to nazwisko legenda. A gdyby nie było kamer, gdyby pan miał przekazać wnukom własną opowieść z życia bez filmu, to jaka by ona była? Bo ma pan dwóch wnuków.
No, mój Boże, prawdopodobnie byłaby to gawęda, bo jestem gawędziarzem. Zwłaszcza jeżeli mam przed sobą kogoś, na kogo mogę spojrzeć przez szkło. Nie puste szkło, oczywiście. Więc rozumiem pani.
Filmy historyczne starzeją się czasem szybciej niż inne, a jednocześnie nabierają nowych znaczeń wraz z upływem lat. Jak pan dzisiaj widzi swój Potop czy Ogniem i Mieczem? Bardziej jako opowieść o XVII wieku, czy raczej o Polsce końca XX wieku, kiedy je pan kręcił?
Widzi pani, historia to jest niestety ta dziedzina, której ludzie znają najmniej. Zresztą to widać zresztą z quizów, bo tam, gdzie tylko padają pytania dotyczące historii, to oczywiście byle obiady czwartkowe dają Sobieskiemu, a czy coś tam. Ale to byłoby nieważne, ale jest to o tyle smutne, że bez historii, bez przeszłości człowiek właściwie nie ma przyszłości, jest nikim, niczym. No tak jakby nie mieć ojca, matki, dziadka, babci, własnych tych. To jest historia. Człowiek wie, co ma za plecami, aczkolwiek mało kto z tej historii wyciąga jakiekolwiek wnioski. Bo jeżeli patrzymy na warcholstwo, dzięki któremu jeden z największych, jeśli nie największy kraj w Europie przestał istnieć, to warcholstwo mamy i na dzisiaj. Jeżeli byśmy byli Rzeczpospolitą, nie dwojga, a trojga narodów, a przecież były takie zamiary, to nasze losy kraju, narodu, a tym samym i nas, mogły się potoczyć całkiem inaczej. Pamiętajmy o tym, że póki mieliśmy po stronie własnych Kozaków, to myśmy odnosili zwycięstwa na wschodzie nad wojskami Moskwy, a gdy Kozacy przeszli na stronę właśnie Rosji, odwróciła się historia z nieszczęściem dla nas. Chlubimy się naszymi zwycięstwami, ale przeważnie wygrywaliśmy bitwy, ale niestety przegrywaliśmy wojny. I gdy wspominamy wielką naszą wiktorię pod Beresteczkiem, zresztą wielu wybitnych naszych polityków miało mi za złe, że właśnie nie Beresteczkiem zakończyłem Ogniem i Mieczem, to zapominają, że po Beresteczku był Batoch, gdzie na oczach zdumionych Kozaków wojska polskie zaczęły się bić między sobą i zostały po prostu wyrżnięte. Warcholstwo naszej szlachty nie pozwoliło wykorzystać wiktorii beresteckiej, bo nie chcieli pójść dalej, że chlubiąc się drugą konstytucją na świecie, Konstytucją 3 maja, nie wiemy o tym, że udało się ją przeprowadzić tylko dlatego, że większa część posłów, którzy byli przeciwni, była nieobecna i że później ci sami ludzie pobiegli do Katarzyny II, żeby ich ratowała przed chcącym ich odebrać wolności szlacheckie. Czyli stąd biorą się takie też pojęcia jak Polak katolik, my Polacy barwne ptacy i w ogóle jakieś pojęcia o naszej wyższości. Kiedyś szliśmy w bulwarami nad Dnieprem Kijowa w czasie, kiedy Polska wstępowała w ten swój pierwotny kapitalizm, gdzie ruszyli wszyscy w świat, żeby tam zawieźć kryształy, sprzedać, a tam kupić futra, wywieźć i całe ulice, nie wiem, czy pani pamięta, ale jeszcze pełne były i szczęk, i łóżek, na których cała Polska handlowała. Idziemy, rozmawiamy oczywiście po polsku. Stała grupa ukraińskich chłopców, usłyszeli język polski i nagle słyszę po rosyjsku zresztą, bo w tym czasie poważna część Ukrainy mówiła po rosyjsku. Od Paliaki byli pany, stali spekulanty. Rozumiesz? I muszę ci powiedzieć, że jeśli dzisiaj jestem świadkiem rozbudzania takich antyukraińskich nastrojów, jestem świadkiem coraz większych, rosnących wpływów ludzi, którzy szerzą wręcz nacjonalistyczne i niestety wręcz faszystowskie hasła, to chciałbym przypomnieć tym młodym ludziom, że jeszcze za mojej pamięci, za mojego wczesnego chociaż, ale jednak życia, tacy sami młodzi ludzie jak oni ginęli za Polskę, ale nie taką. Oni walczyli o Polskę światłą, dobrą dla swych obywateli i sprawiedliwą. I niech pamiętają ci ludzie, że wszystkie te nienawiści, które drążą nas coraz bardziej, ten rozłam potworny, społeczny, jaki istnieje, jest tylko na radość naszych wrogów. I że na Kremlu każde nasze tego typu deklaracje mogą budzić tylko radość, bo przecież niestety ci młodzi ludzie, nie znając historii, nie wiedzieli, dlaczego Piłsudski poparł Petlurę. A poparł go dlatego, że rozumiał dobrze, że Rosja bez Ukrainy nie jest mocarstwem. I rozumiał dobrze, że samodzielna, silna Ukraina to znaczy słabsza Rosja. To znaczy plus dla nas, bo osłabia naszego potencjalnego wroga. To, że chłop ukraiński wtedy nie zrozumiał Petlury, bo uwierzył bolszewikom, którym obiecali mu ziemię, za co zresztą drogo zapłacił głodomorem, to jest inna sprawa. Ale dlatego poszliśmy na Kijów, żeby wesprzeć Petlurę. I dlatego wielki Polak Giedroyć był takim zwolennikiem zakopania topora wojennego i wsparcia Ukrainy z tych samych powodów. I dlatego wszystkie nastroje antyukraińskie są nastrojami prorosyjskimi. I świadomie lub nieświadomie są nastrojami antypolskimi, szkodliwymi dla naszej ojczyzny, szkodliwymi dla Polski. Takie są wnioski z historii, której trzeba się trochę uczyć i mieć też trochę zdrowego rozsądku. I chciałbym też, żeby ludzie pamiętali, że był czas, kiedy sami byliśmy emigrantami, od wielkiej emigracji począwszy. I że już wtedy w swojej inwokacji do pana Tadeusza tak gorzko o tym mówił Mickiewicz. I chciałbym, żeby ludzie pamiętali o tym, że nie daj Boże, abyśmy sami się nie musieli doświadczyć tego, co doświadczyli nasi sąsiedzi i nie musieli uciekać spod bomb i pamiętali o tym, że oni walczą i giną zamiast nas w naszym imieniu, bo my jesteśmy tylko kolejnym.
Pan nie pozostawia po sobie pocztówek, pan pozostawia listy, pana filmy, sceny batalistyczne, setki ludzi na planie, niezwykły rozmach, coś, czego nikt nie zrobił. Czy nie uważa pan, że jest pan właśnie nauczycielem historii?
Nie. Boże broń. Film fabularny nie jest, Boże broń, podręcznikiem historii. Nie jest. Ja uważam po prostu tylko, oczywiście, sceny batalistyczne mają ogromne znaczenie. To znaczy, wszystko to, co nazywamy jak gdyby atrakcjonem, służy temu, żeby widz przyszedł do kina. Zacznijmy od tego, że ja uważam pustą salę kinową za klęskę. Dla mnie najistotniejszym zawsze sprawą była nie ocena krytyków, bo gdyby nasze kino poszło drogą, jaką żądali od nas krytycy, to prawdopodobnie by zbankrutowało, bo to jest jednak dość droga impreza i ktoś za to musi zapłacić, za ten bilet. Wprawdzie dzisiaj są inne formy, nie tylko, ale mówmy o czasie, w którym ja działałem, kiedy jeszcze telewizja nie odgrywała takiej roli. Jeden z naszych najwybitniejszych krytyków, jak nakręciłem Znachora, to napisał: był młody człowiek, taki utalentowany, tak dobrze rokowo, jedną trendowatą można było jeszcze jakoś przeboleć, ale drugą jakoś tak dziwnie ten Znachor stał się niemal kultowym filmem. Dlaczego? Dlatego, że ten film emanuje dobrocią, szlachetnością, a każdy człowiek, nawet ten najgorszy, gdzieś w skrytości ducha, chociaż na chwilę chciałby być lepszy. Rozumiesz? Wszystko to są atrakcjony. Bez charakterów ludzkich i problemów ludzkich nie ma kina. To są wszystko ulotki. Wszystko, co powstaje dzięki modzie, dzięki poświęcone jest dzisiejszemu problemowi. Za 5 lat, za 10, za 15 w ogóle nie będzie zrozumiały, bo ten problem przestaje być problemem i ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Z czego się śmiano, z czym walczono. To były całkiem inne rzeczy. Tylko to, co niesie Shakespeare. Miłość, nienawiść, żądza władzy, zazdrość, wielkie ludzkie namiętności są wieczne, niezależnie od kostiumu, czasu. Reszta jest ulotna, jak dym z papierosa, którego ja już nie palę ponad 10 lat.
Mówił pan o swojej drodze. Miałem szczęście żyć w ciekawych czasach i szczęście mieć ludzi, którzy wierzyli w moje szaleństwa. Bez tego nie byłoby żadnego potopu ani ogniem i mieczem. Czy to było szaleństwo faktycznie?
Na owe czasy tak. No, widzi pani, idąc odwrotną drogą. Przecież abstrahując od tego, że przez lata całe nie można było nakręcić ze względów cenzuralnych ogniem mieczy. Gdy wreszcie w ramach tak zwanej likwidacji białych plam między Związkiem Radzieckim a Polską udało się przeboksować ten temat i gdy wspaniały historyk, profesor Krawczyk, minister kultury i sztuki przyznał dotację na realizację ogniw i mieczy i wraz z Jerzym Michalukiem rozpoczęliśmy pracę już, zamawialiśmy kostiumy, rozpisywał się scenopis. Zamawialiśmy broń, szukaliśmy miejsc na zdjęcia. Zmieniła się władza, przyszła nowy minister kultury i sztuki, przyszła moja koleżanka, reżyser teatralny, która jedną z pierwszych swoich decyzji cofnęła mi tę dotację, bo ja nie byłem z tego obozu. I potem 9 lat boksowaliśmy o... Proszę mi pokazać, czy to było szaleństwo, czy nie. Gdzie trzeba było porzucić swój dom, wynająć go komuś innemu. Szukaliśmy pieniędzy, walczyliśmy z opozycją, z różnymi tym. I w rezultacie, jak już uzyskałem ten kredyt bankowy, pierwszy kredyt od czasów, gdy bank kredytował polskie kino w 1939 roku, przed wrześniem. Dlatego to trwało, bo musieli wszystko tworzyć od początku. I kredyt bank, jego, prawda, ówczesny prezes, Charysta, w tej chwili nazwisko mi, ale to jest, chylę przed nim zawsze czoło. To musiałem założyć swój dom na Mazurach, swoje mieszkanie w Warszawie. Patrzyli na nas jak na idiotów. Michaluk założył też swoje banki, mieszkanie. Jeden z naszych najwybitniejszych tych powiedział wtedy, Lew Rywin, który był jednym z największych maherów filmowych tamtych czasów, że mu prędzej tutaj na dłoni kaktus wyrośnie i on odszczeka pod tego, jeżeli się nam uda zdobyć. I co? Film powstał i w ciągu paru tygodni zwrócił cały kredyt. Moi drodzy, potop. Pan Wołodyjowski. Pan Wołodyjowski, 68 rok. Chciano mnie z Polski wypieprzyć. No bo przecież, jak tę antysemicką hecę rozpętał Gomułka, to mi próbowano zrobić strajk ekipy. Wyszło kilku, ale wyszli też oświetlacze z kablami w ręku i spytali, kto tu będzie strajkować. Rozumiesz? A przesłuchania miałem do świtu. A rano musiałem być pierwszy na planie. A szturmujemy Kamieniec Podolski, budzimy się rano, a tu wojska nie ma, bo poszło na Czechosłowację. Rozumiesz? A potem opowiadać to wszystko. Kochana, gdyby ktoś był o wiele bardziej utalentowany ode mnie, ale nie miał takiej odporności psychofizycznej jak ja, nie powstałaby trylogia i byłaby ta, jak to mówią Włosi, la dupa z tego wszystkiego. Rozumiesz?
Mówił pan też o tym, że film ma być przeżyciem, a nie lekcją muzealną i że widz przychodzi do kina nie po podręcznik, tylko po emocje.
No właśnie, o tym mówiliśmy. O tym mówiliśmy, że kino historyczne nie jest podręcznikiem i nie może nim być. Od tego są podręczniki historii. Zresztą, przystępując do serialu Ukraina, Narodziny Narodu, to ja każdy fakt czytałem z 3 do 4 różnych punktów widzenia. Co na ten temat piszą historycy polscy, historycy ukraińscy w emigracji, historycy rosyjscy, a czasami jeszcze gdzieś coś z boku, bo niektóre materiały zdobywaliśmy w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Bo największe Polonika, a tym samym też Ukrainka, znajdują się w Sztokholmie po potopie szwedzkim. I dlatego też wiem, co to... Ale ten serial miał służyć nauce historii. To był film dokumentalny, a nie fabularny. Film fabularny nie jest podręcznikiem, a jeśli nie będzie w nim rzeczywiście emocji czysto ludzkich, to więc po prostu odwróci się plecami i nie będzie go oglądał.
Co pan poczuł, kiedy dowiedział się pan o nominacji Oscarowej?
No, nie wiem, jakoś tak. Byliśmy, przecież w ogóle film wcale nie miał pójść na Oscara, dlatego że nasze władze, ze względu na częstochowe problemy religijne, tego wcale nie chciały się tym filmem chwalić. Ale przyjechał do Polski Bronisław Kaper, wspaniały kompozytor, sam laureat Oscara, zresztą, który już był w Stanach od przedwojnia, obejrzał potop i powiedział, ten film musi pójść na Oscara, musi być pokazany. I właściwie wtedy dopiero, po tych interwencjach, niemal w ostatniej chwili zamówiono specjalne kopie w Paryżu ze dźwiękiem na pyralu. Przygotowano, ale tak w ostatniej chwili, że wręcz z żoną, z Walentyną, wieźliśmy ten film w styk z terminem pokazu. Z tym, że jeszcze wtedy obowiązywała zasada w Stanach Zjednoczonych, że każdy film zza żelaznej kurtyny musi przejść przez przegląd cenzuralny, czy nie niesie w sobie wartości komunistycznych. Gdyby, a to było minimum 48 godzin i my byśmy się spóźnili, dzięki interwencji ambasady amerykańskiej, specjalny urzędnik z Departamentu Stanu nas kurował, byliśmy wywoływani i przepuszczeni wraz z filmem przez zieloną i zdążyliśmy. W tym czasie do Kapera przyjechał Artur Rubinstein, który nigdy żadnej płyty z własnym nagraniem nie publikował, niemniej wcześniej nie zaakceptuje Kaper. On się dowiedział o tym, że ma być pokaz potopu dla komisji kwalifikacyjnej i odwołał swój koncert w Nowym Jorku, bo on miał takiego samego szmergla na tle Sienkiewicza jak ja. Jak Amerykanie się dowiedzieli, że będzie pokazany jakiś film, dla którego Arthur Rubinstein odwołał koncert w Nowym Jorku, to zamiast małej sali, na której miała oglądać komisja kwalifikacyjna, trzeba było przenieść projekcję do największej sali Hollywoodu, tłum na schodach, pod ścianami. Arthur mnie przedstawił wszystkie telewizje, jakie istnieją w Stanach Zjednoczonych. On się denerwuje i zaczyna mówić po polsku. Jego żona siedząca w trzecim rzędzie krzyczy: Arthur, idioto, oni cię nie rozumieją. A on: to niech się uczą. I to wszystko leci, rozumiesz, na wszystkie, na żywca, na wszystkie strony. Po 5 godzinach projekcji ci ludzie: słuchaj, tam jest obłęd i chcą natychmiast kupić filmu u mnie, tylko że ja nie mam żadnych praw do sprzedaży, bo film może sprzedać tylko film polski. A gdy przyjechali już po czasie, po wszystkich tych, przyjechało 5 ludzi, z których 2 czy 3 w ogóle nie znało angielskiego. Znaczy, wiesz, spieprzyli wszystko, nieważne. Krótko i węzłowato. Jest rzeczą oczywistą, że gdyby nie było wtedy Felliniego, to my byśmy tego Oscara dostali. Może byśmy też i dostali, gdyby z naszej strony był jakiś film, jakaś forma promocji, ale jej nie było żadnej. Zresztą nie miałem żadnych złudzeń, że jeśli ktoś ma dostać Oscara, to Fellini, a nie ja.
A teraz, kiedy pan patrzy na swoją twórczość, na te wszystkie lata spędzone na planach, na to szaleństwo, o którym rozmawialiśmy, uśmiecha się pan do siebie?
A wie pani, ja często się uśmiecham w ogóle. Ja jestem w zasadzie, jestem optymistą, patrzę na... Przecież to jest tak. Ja jestem optymistą, ponieważ przeżyłem różne okresy w swoim życiu. A między innymi okres potwornego bólu, gdzie przez 1,5 roku żadne już środki nie pomogły. Gdzie byłem skazany na wózek inwalidzki, ponieważ nasza medycyna i zresztą medycyna Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie konsultowano, decydowała, że tylko potrzebne mi są 3 operacje, minimum 2, ale 3 ani nawet 2 operacji ja bym nie przeżył. I dzięki profesorowi Torbickiemu, który znalazł profesora Białeckiego, który zrobił to w ciągu 1 operacji, 5-godzinny, przy czym nie można mi było uśpić, bo by mnie nie zbudzili. Czyli to wszystko na nieznaczyle. I oczywiście parę miesięcznych potem bardzo silnych antybiotyków i trwających bez przerwy codziennie. Ja prowadzę rehabilitację, ja ćwiczę codziennie rano, dzisiaj po 2 godziny. Po dzień dzisiejszy. Tu będzie przerwa, bo tu nie mogę. U siebie tam na Mazurach mam wszystko i ćwiczę. I dzięki temu, po pierwsze, mnie nie boli, po drugie, mnie nie boli, po trzecie, mnie nie boli. A reszta nogami, nogi to jest najsłabsza strona mojego tego, rozumiesz? Tylko że nogami się nie je, nie pije, tylko chodzi i nie myśli. A więc cieszy mnie każdy ranek, każdy wschód słońca, chociaż jestem święcie przekonany, że jestem świadkiem końca naszej cywilizacji.